Otóż coś zostaje, bo zawsze był to, tak jak Henryk mówi, zawsze był to człowiek, osoba, człowiek pełen siły i jakiegoś niesłychanego promieniowania, bardzo, bardzo ten, a nie żaden inny. Ale równocześnie było to jednak poddawanie się chwilami, ja się boję, czy to się nie marnowało jakby. Czy było poddawanie się tej nieuchronnej, chyba nieuchronnym mechanizmom takiego obcowania, które się przeradza już tylko w sygnały entuzjazmu, w jakieś bardzo, bardzo takie prościutkie reakcje. I ta młodzież skandująca kwadransami, Janie Pawle II, my Cię kochamy, albo że jesteś prawda, my, dla nas, a my dla Ciebie i tak dalej, we wszystkich możliwych językach, czy ona jednak troszeczkę czegoś nie traciła, jak gdyby się za bardzo koncentrując na tym, że ten entuzjazm to jest coś cudownego. Jest ciekawe, że Jan Paweł II na samym początku, w pierwszej pielgrzymce do Polski, dopisał do tych naszych braw wówczas, które miały ogromnie dużo wymiarów, przerywając mu jego pierwsze homilie w Warszawie i później, dopisał całą piękną teologię, że to jest takie współdziałanie teologiczne omal. To tak bardzo, bardzo takie wzruszające są te jego takie dodawane do homilii uwagi. Ale wydaje mi się czasami, że myśmy trochę za bardzo wierzyli w to, że my jesteśmy tacy usprawiedliwieni, że zamiast słuchać, czynimy te wrzawy, czynimy ten entuzjazm. I to dzisiaj, kiedy przychodzi już pora na rachunki sumienia, co nam zostało z tego niesłychanego zupełnie ćwierćwiecza przeszło, jeżeli chodzi o papiestwo, a dla tych, co znali Karola Wojtyłę w Krakowie, ileż więcej, to trzeba sobie i takie pytanie stawiać o to, co się jak gdyby marnuje.
Mi się wydaje, że to było niezwykłe, że młodzież kochała papieża. Młodzież kochała papieża, taki, który był konserwatystą przecież. W każdym celu był konserwatystą.
Ale co młodzież przyciągało do papieża? I to również młodzież niewierzącą. Tę część młodzieży, która często jest zbuntowana albo stoi, albo obojętna w ogóle wobec religii. Mnie się wydaje, że to było takie unikalne zupełnie połączenie miłości, ale z wymaganiami. Prawda? Papież im ciągle powtarzał, wy musicie od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają. I ja myślę, że to połączenie jakoś fascynowało młodzież i to wydaje mi się taką wspaniałą wskazówką wychowawczą. I jeżeli chodzi o, nie wiem, nasze własne rodzicielstwo, ojcostwo czy macierzyństwo, i jeżeli chodzi o jakiś wymiar społeczny, połączenie miłości i wymagań.
No ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć...
Do rachunków sumienia, tak?
Z rachunku sumienia nie w tej chwili. Chciałem powiedzieć, że taka etykieta, przybył konserwatystą, no nie mówmy, już nie powtarzajmy tego. Papież sam powiedział, że to jest w ogóle zajęcie papieża, być konserwatystą, że przechować depozyt wiary i to jest część jego.
Prowokacja, księże redaktorze.
No to brawo, dobrze trafiona, dlatego że... To w ogóle nie pasuje. Oczywiście były sprawy, w których był bardzo twardy, był bardzo nieprzyjemnie czasem twardy, aż można powiedzieć uparty i nie chciał słuchać innego zdania. W niektórych punktach tak bardzo czuł się odpowiedzialny za konserwację jakichś rozdziałów doktryny, tak jak je rozumiał. I to były takie nieprzyjemne nawet momenty w rozmowie z papieżem. Widać było, że aż się z gniewu robił purpurowy, no nie znosił, żeby poddawać wątpliwość sprawy takie jak na przykład metody naturalne i antykoncepcja. Nie było, był tutaj, nie lubił, po prostu drażnił.
Pomimo tego, że bywał w Afryce jak i wiedział, co się dzieje.
No nie wiem, czy akurat antykoncepcja jest rozwiązaniem problemów afrykańskich, a że przyczyną biedy afrykańskiej jest wierność doktrynie katolickiej. Myślę, że jest to pewne uproszczenie. Też wiele razy byłem w Afryce i tu bym się kłócił, ale nie o to mi chodzi.
Nie
chodzi
o tym, mi o mowa, tak.
Tylko chodzi mi o ten konserwatyzm. To nic nie znaczy. On był jako arcybiskup. Ryzykował niesamowicie. Podejmował rzeczy, których inni biskupi nie mieli odwagi robić, które nie były konserwatywne. Wszyscy się bali oazy.
Synod diecezjalny na przykład.
Ale synod tak jak zrobił, ale oazy. Biskupi się potwornie bali tych OZ, bo to nie wiadomo, co oni wymyślą, jakiś laikat nawiedzony, ksiądz Brachnicki, ryzykowanie. Wojtyła spokojnie ich włączył w struktury diecezji, zrobił wydział dla spraw OAS, dał im parafię, jeździł do nich. Czy był konserwatystą? Cały jego stosunek do spraw duszpasterstwa akademickiego, eksperymenty liturgiczne, za które od konferencji episkopatu potem oberwał. Więc to jest niedobre określenie. Natomiast co do marnowania tego, jeszcze też nie mogę się powstrzymać, żeby powiedzieć, o czym mówiła tu pani Źuta. To jest prawda. Dorobił tę teologię wtedy w Warszawie i o tych oklaskach, tłumaczył ludziom, co z tego wynika, ale jego to po prostu czasem irytowało. Będąc blisko, widziałem, jak kiedy Polacy pękali z entuzjazmu, ryczeli, śpiewali, wrzeszczali, papież bębnił nerwowo po poręczy fotela i mruczał pod nosem basta, basta, basta.
Tak?
Widać było, że go to naprawdę już trzęsło ze złością, przecież ta audiencja nie może się przeciągać w nieskończoność. Są nie tylko Polacy, a Polacy oczywiście zachwyceni sobą przede wszystkim.
Tak.
Wydali takiego papieża, po prostu wpadali w delirium i tu żadnej teologii nie dorabiał, tylko basta, basta, basta.
Ale, tutaj...
ale jeszcze chciałem, bo to jest tylko wstęp do tego, co chciałem powiedzieć. Miałem okazję być wiele razy na posiłkach u papieża, gdzie byli rozmaici goście. Proszę Państwa, co za brednie tam papieżowie opowiadali czasem. On swoją dobrocią i uwagą wprowadzał niektóre osoby w istny amok, w słowotok. Zamiast posłuchać, co papież, bo on się nie rwał z mówieniem, raczej był taki milczek i można było nie dopuścić papieża do głosu. Po prostu chciało się aż płakać, aż
popchnąć
tego człowieka, który uczy, opowiada papieżowi o rzeczach, które papież 100 razy lepiej wie od niego. I to było dopiero tracenie czasu.
Ksiądz Adam miał ochotę
okazji
kogoś, więc no Henryku, to jest weryfikacja twojej opinii, że samodobno.
Oczywiście cała teoria, że papieżowi się odpowiada tylko na pytania, to jest tak w teorii, a zresztą miał taki zwyczaj przy stole, potem to dziwisz, kontynuował, żeby wszyscy wzięli udział w rozmowie, nie jak ktoś onieśmielony, a co pan profesor o tym myśli, a żeby wszystkich uruchomić, żeby nie było takiej sieroty, która przyszedł i w ogóle ani razu nie został dopuszczony do głosu. No i wtedy. To było marnowanie czasu. Niesamowite.
Ale jeszcze chciałem wrócić do tych oklasków. Ja też miałem nieraz takie wrażenie, że to jest rzeczywiście marnowanie jakiegoś czasu papieskiego i myśli, bo się przerywają w połowie zdania niekiedy i trudno potem jest to związać jedno z drugim. Ale nie trzeba zapominać, że jednak te oklaski i ten entuzjazm miały też swoją społeczną, wysoką funkcję, pozytywną funkcję, która się sprawdzała niejednokrotnie, niezależnie od takiej czy innej przesady, prawda? I ja to pamiętam nieomal fizycznie, jak się te oklaski zaczęły, bo przecież jak się pierwsza pielgrzymka papieża w 79 roku odbywała, to nie było tak, żeby te oklaski
tak,
od razu były. One się zaczynały pomału i ja pamiętam, że one jakby to naraz...
11 minut na Placu Zwycięstwa.
To narastało właśnie na Placu Zwycięstwa, prawda? To stopniowo jakby narastało. Ale chciałem powiedzieć, że te oklaski niewątpliwie...
Ile to był 79 rok?
Te oklaski tworzyły rodzaj wspólnoty. Byłem tego świadkiem i w Polsce, i byłem tego świadkiem w Kolumbii, prawda? Było to jakaś forma tworzenia się wspólnoty wokół tego entuzjazmu była. I to był taki pozytywny w sumie entuzjazm, bo on nie był skierowany przeciwko nikomu, prawda? To znaczy, oczywiście, że ta wspólnota, która nabierała w ten sposób siły i poczucia spoistości i poczucia jakiejś wewnętrznej racji, potem pewnie była śmielsza i odważniejsza.
W Ameryce Południowej to było coś specyficznego. Kilka razy widziałem.
To było bardzo podobne do Polski.
Ale jedna różnica była. Tam nawet przed przyjazdem papieża doprowadzono tych ludzi zgromadzonych do stanu takiego delirycznego entuzjazmu oczekiwania. Wjazd papieża to po prostu już trudno sobie to w ogóle wyobrazić w Polsce. Ja nie zapomnę, kilka razy widziałem w tym strasznym ryku, krzyku, tańcach wręcz stojących ludzi głos papieża, który rozpoczyna mszę czy liturgię, jak nożem uciął. Tam był jakiś większy respekt dla tego, co papież mówi. A to słusznie Henryk powiedział, że te entuzjazmy wynikały czasami tak w pół zdania. Nie w związku z tym, co mówi, tylko jakimś ludziom tam wyzbrały uczucia i papież coś mówi, żyje papież!
I wszyscy zaczęli krzyczeć, zaczęli krzyczeć.
Więc jakoś to było troszkę inaczej, ale oczywiście. To było też ważne, papież to lubił, no już też nie róbmy z niego takiego...
No na pewno
ascety tego z ludzkich reakcji.
Ja, poza tym papież miał, wydaje mi się...
Sam prowokował to czasem, wręcz trochę.
Papież chyba miał świetne zrozumienie także i dla takiej prawdy, którą Simone Weil kiedyś dobrze wyraziła, że dla człowieka są dwa bardzo silne potrzeby ludzkiej natury. Jedna to jest potrzeba wolności, a druga to jest potrzeba hierarchii. Prawda? I papież doskonale te obie rzeczy rozumiał. Potrzebę wolności, to jest jeden z głównych, jeżeli nie w ogóle główny temat jego pontyfikatu, jego nauczania, prawda? To o tym by dużo jeszcze mówić. A poczucie wolności właśnie, kwestia wolności. A sprawa hierarchii to jest rzecz naturalna i on to spełniał. On dostarczał ludziom poczucia takiej właściwej hierarchii samą swoją osobą i stylem swojego pasterzowania właśnie. To bardzo było widoczne i myślę, że wzajemnie to było właściwie odczytywane przez świat, który w końcu jest dość, można powiedzieć, antyhierarchiczny, przynajmniej deklaratywnie w dużej mierze, prawda? A ten rodzaj hierarchii, który właśnie był tak naturalny, tak integralny, prawda, tak spontaniczny i tak usprawiedliwiony, właściwie był poza marginesami pewnymi z definicji wrogimi religii, papiestwu i tak dalej, prawda, był właściwie powszechnie akceptowany.
A jak papież zmienił Kościół Polski, jak zmienił księży Jarosław Gowin?
Zmienił na pewno nie tak, nie do tego stopnia, do jakiego sam by sobie życzył, do jakiego my byśmy sobie pewnie tego życzyli, ale ja w gruncie rzeczy jestem dosyć dużym optymistą. To znaczy, weźmy przykład, który pani redaktor wspomniała, kwestia antysemityzmu czy drugiej strony medalu, ekumenizmu. Ja pamiętam jeszcze wtedy, kiedy się zacząłem tymi sprawami poważnie interesować, czyli początek lat 90. fatalnie było z ekumenizmem. Po prostu fatalnie. Dzisiaj w zasadzie poza tymi środowiskami związanymi z Radiem Maryja jest oczywiście pytanie, jak liczne i jak reprezentatywne są te środowiska, ale moim zdaniem one są co prawda trwałe, ale nie reprezentatywne. Poza tymi środowiskami właściwie ekumenizm nie stanowi większego problemu. Weźmy kwestię stosunku kościoła instytucjonalnego do polityki i zaangażowania politycznego. No, znowu żyjemy w ostatnich kilku miesiącach w cieniu tego ogromnego triumfu takiego rozpasanego katolicyzmu politycznego, jaki reprezentuje Radio Maryja, ale jak się weźmy pod uwagę wypowiedzi biskupów, to w gruncie rzeczy tam jest dużo takiego zdrowego dystansu do bieżącej polityki i przekonania, że Kościół i państwo to są dwie odrębne sfery. Ale ja myślę, że to, co jest najważniejsze w polskim Kościele i co jest prawdziwym dziedzictwem Jana Pawła II, to są te wszystkie ruchy, nie wszystkie, ale większość ruchów i stowarzyszeń katolickich.